Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że rząd wysyła kolejne pismo do Komisji Europejskiej z wnioskiem o zgodę na zmniejszenie VAT-u na paliwa. To jeden z elementów walki z inflacją. Sejm znowelizował niedawno ustawę o podatku akcyzowym. Przewiduje ona m.in. obniżkę do minimum, na które pozwalają regulacje unijne, stawek akcyzy na paliwa w okresie od 20 do 31 grudnia bieżącego roku oraz od 1 stycznia do 31 maja 2022. Dla przykładu olej napędowy może być tańszy odpowiednio o 8 groszy i 5 groszy na litrze. We wtorek na konferencji po posiedzeniu rządu premier Mateusz Morawiecki zapowiedział kolejne kroki.
Po pierwsze, obniżamy VAT na gaz z 23 do 8% na okres pierwszych 3 miesięcy przyszłego roku. To ten, kiedy w sezonie zimowym najwięcej zużywamy gazu. To duży koszt dla budżetu, ale to korzyść dla obywateli. Jednocześnie znosimy całkowicie akcyzę na energię elektryczną i obniżamy VAT z 23 na 5% na energię elektryczną. Także za ten okres. Maksymalnie obniżamy akcyzę na paliwa i zwalniamy ją z podatku od sprzedaży detalicznej i to na okres od 20 grudnia do 31 maja. Prócz tego dodatkowo obniżamy VAT na ciepło systemowe, na to ciepło z kaloryferów po to, żeby czynsz, który dostajemy ze spółdzielni czy z innych miejsc, był po prostu niższy.
Premier, wskazując na szczegóły tarczy antyinflacyjnej, zapowiedział, że będzie ona rozwijana wraz z kolejnymi potrzebami. Oprócz obniżki cen paliw i energii elektrycznej, na tarczę antyinflacyjną składa się m.in. obniżenie kosztów podstawowych produktów spożywczych poprzez dodatek osłonowy w kwocie od 400 zł do 1150 zł na rok. Jest on zależny od dochodu gospodarstwa domowego. Na jeszcze większe kwoty mogą liczyć osoby opalające m.in. węglem. Po drugim czytaniu projekt budżetu na 2022 rok wróci do Sejmowej Komisji Finansów w celu rozpatrzenia zgłoszonych poprawek. Drugie czytanie ustawy w Sejmie trwało ponad 5 godzin. Szczegóły w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
Zgodnie z projektem PKB Polski w przyszłym roku urośnie o 4,6%, a średnioroczna inflacja ukształtuje się na poziomie 3,3%. Pensja minimalna ma wynieść 3010 zł, a stawka minimalna godzinowa 19,70 zł. Projekt przyszłorocznego budżetu zapewnia dalsze finansowanie dla programów 500+, Dobry Start oraz Maluch+. To także kontynuacja świadczenia dla kobiet, które urodziły czwórkę i więcej dzieci. Założono także zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia. Przewodniczący Sejmowej Komisji Finansów poseł PiS Wiesław Janczyk wskazuje, że budżet realizuje zadania rozwojowe, a także odpowiada na obawy Polaków.
W roku 2022, o którym ta ustawa budżetowa mówi, przychodzi nam pokonać wyzwania bardzo rozchwianej gospodarki rynkowej. Dzisiaj ludzi w Polsce najbardziej interesuje kilka tematów. Według badań opinii społecznej to jest kwestia bezpieczeństwa wewnętrznego, ale też bezpieczeństwa granic. Ten budżet wychodzi na to oczekiwanie pozytywnie po raz kolejny, dysponując kwotę 2,2% wydatków na armię, na zbrojenia, na wynagrodzenia dla służb mundurowych, dla wojska.
W trakcie drugiego czytania budżetu opozycja zgłosiła poprawki. Platforma Obywatelska chce przeznaczenia 10 miliardów złotych na transformację energetyczną, 6,5 miliarda na podwyżki dla nauczycieli oraz miliarda złotych na walkę ze smogiem. Przekazanie ustawy budżetowej do Senatu zgodnie z harmonogramem ma nastąpić do 23 grudnia. Z kolei do 12 stycznia Senat ma czas na podjęcie uchwały. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Sejm rozpoczął pracę nad obywatelskim projektem ustawy Emerytura za staż. Propozycję przygotowała NSZZ Solidarność. W myśl tego projektu na emeryturę mogłyby przejść kobiety po 35 latach podlegania ubezpieczeniom społecznym, a mężczyźni po 40 latach. Dotyczyłoby to osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku. Pracownik musiałby także uzbierać kapitał pozwalający na wypłatę co najmniej najniższego świadczenia. Pod propozycją Solidarność zebrała 230 tysięcy podpisów Polaków. Uzasadnienie obywatelskiego projektu przedstawił w Sejmie Marcin Zieleniecki, przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej.
Możliwość przejścia na taką emeryturę byłaby swego rodzaju nagrodą dla ubezpieczonych, którzy w młodym wieku zaczęli wykonywać pracę zarobkową, a następnie przez wiele lat regularnie opłacali składki na ubezpieczenie emerytalne. Konsekwencją długiego i nieprzerwanego okresu wykonywania pracy zarobkowej jest w wielu wypadkach utrata sił, uniemożliwiająca jej kontynuowanie do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego i w tych przypadkach ubezpieczony mógłby zakończyć wykonywanie pracy i cieszyć się zasłużonej emerytury.
Ekonomista dr Artur Bartoszewicz zauważa, że emerytura stażowa będzie bardzo niska.
Pomysł sam odnośnie postawienia oferty i możliwości jest interesujący. Jednak bardzo istotnie powinniśmy zabiegać, aby nie korzystać z tego dosyć powszechnie i starać się jednak jak najdłużej na rynku pracy pozostać. Potrzebuje tego gospodarka, a przede wszystkim sami emeryci.
Solidarność od lat domaga się wprowadzenia emerytury stażowej. Związek podpisał dwukrotnie umowę programową w tej sprawie z prezydentem Andrzejem Dudą, który we wtorek skierował do Sejmu własny projekt dotyczący emerytury stażowej. Grupa 5 polityków lewicy odeszła z klubu i utworzyła koło Polskiej Partii Socjalistycznej. Przewodniczącym nowego koła został obecny szef PPS, senator Wojciech Konieczny. Parlamentarzyści zapowiedzieli chęć współpracy z opozycją, także z politykami lewicy. Wraz z odejściem wicemarszałek Senatu Gabrieli Morawskiej-Staneckiej oraz senatora Wojciecha Koniecznego, lewica traci swoich jedynych przedstawicieli w Izbie Wyższej Parlamentu, a także wynegocjowanego w ramach paktu senackiego stanowisko wicemarszałka Senatu. Lewica straciła też 3 posłów. Z partii odeszli Robert Kwiatkowski, Joanna Senyszyn i Andrzej Rozenek. Socjolog profesor Arkadiusz Jabłoński mówi, że powołanie koła przez tych 5 polityków ma osłabić pozycję wicemarszałka Sejmu współprzewodniczącego lewicy Włodzimierza Czarzastego.
Ci posłowie mieli do niego dużo pretensji za to, że wprowadził jakby niedemokratyczne reguły działania w partii. Wydaje się, że są też połączeni z takim trochę osobistym wrogiem pana Czarzastego, jakim jest pan Leszek Miller. Zatem próbują oni tworzyć odrębne jeszcze ciało socjalistyczne, lewicowe, które miałoby być może w przyszłości jakimś sojusznikiem obecnej nowej lewicy. Ale w tej chwili jest to czynnik osłabienia pozycji pana Czarzastego.
Profesor Arkadiusz Jabłoński zwraca też uwagę, że nazwa koła ma nawiązywać do przedwojennej Polskiej Partii Socjalistycznej, którą kierował marszałek Józef Piłsudski. Jednakże, jak wyjaśnił socjolog, nowe koło parlamentarne nie będzie nawiązywać do tradycji ugrupowania Piłsudczyków. Pomoc humanitarna z Polski dotarła we wtorek do syryjskich uchodźców w dolinie Beka w Libanie. W tamtejszym obozie przebywa około 2000 osób. Przedstawiciele polskiej sekcji papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie przekazali im mleko w proszku od grupy PKP oraz część paczek żywnościowych. Akcja humanitarna jest odpowiedzią m.in. na kryzys ekonomiczny Libanu, który pogłębił ubiegłoroczny wybuch w bejruckim porcie. Dyrektor sekcji polskiej Pomoc Kościołowi w Potrzebie, ksiądz profesor Waldemar Cisło, zaznaczył, że wsparcie trafia do najbardziej potrzebujących, a rozdanie paczek umożliwia inicjatywa prezydenta Andrzeja Dudy.
Pan prezydent podjął inicjatywę, żeby tak jak rok temu 5000 rodzin pomogliśmy, tak w tym roku 10000 rodzin otrzymało pomoc dzięki właśnie inicjatywie pana prezydenta. Jutro przyjeżdżają państwo ministrowie, będziemy rozdawać te paczki kanałem kościelnym. Myśmy byli dzisiaj również w obozie dla uchodźców na pograniczu Syrii i Libanu i tam też odwiedzaliśmy właśnie ten obóz dla uchodźców, gdzie też staramy się w miarę możliwości pomagać, mleko w proszku i leki dostarczyliśmy. Także dziękuję wszystkim, którzy wspierają tę inicjatywę. Tutaj i patriarcha, i arcybiskup bardzo serdecznie prosili, żeby podziękować wszystkim.
Ministrowie z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej, Bogna Jankę i Adam Kwiatkowski, którzy dotrą do Libanu w środę, będą rozdawać paczki humanitarne w kościołach w Bejrucie. W trakcie swojej wizyty, która potrwa do piątku, polscy politycy spotkają się również z przywódcami religijnymi, m.in. Józefem Absim, melachickim patriarchą Antiochii. Angela Merkel jako kanclerz Niemiec blokowała dostawy broni na Ukrainę, donosi dziennik Bild. Niemiecka gazeta potwierdziła tym samym słowa ministra obrony Ukrainy. Oleksij Reznikow stwierdził wcześniej, że Niemcy zablokowały prowadzone w ramach NATO zakupy dla ukraińskiej armii. Dziennikarze Bilda zastanawiają się, czy Niemcy są winne temu, że Ukraina jest tak słabo przygotowana do agresji Putina. Jednocześnie wskazują, że oficjalnie rząd kanclerz Niemiec Angeli Merkel zawsze stał po stronie Ukrainy. Były pełniący obowiązki ministra obrony, profesor Romuald Szeremietiew, uważa, że Niemcy nie przyjmują do wiadomości, iż Ukraina może być niepodległym, suwerennym państwem.
Być może uwierzyli w tę narrację, jak to się mówi teraz współcześnie, strony rosyjskiej, bo Rosjanie ciągle mówią, że jest Rosja i mało Rosja, więc nie ma żadnej Ukrainy. No i że jest jeden naród rosyjski, w skład którego wchodzą ci Moskale, rzeczywiści plus Białorusini i Ukraińcy. Więc jeżeli taki punkt widzenia miała pani kanclerz, a nie wykluczone, że spotykając się z prezydentem Putinem, z taką narracją musiała się spotykać, no to nie dziwi wcale, że Niemcy nie były zainteresowane w tym, aby Ukraina umacniała się jako państwo niepodległe.
Ambasador Ukrainy w Niemczech, Andriy Melnyk, wezwał nowy niemiecki rząd, aby w końcu dał zielone światło dla broni defensywnej dla Ukrainy. Dyplomata dodał, że zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych Ukraina ma naturalne prawo do samoobrony przed zbrojnym atakiem. Melnyk przypomniał też, że Ukraina już tymczasowo straciła 7% swojego terytorium z powodu rosyjskiej agresji wojskowej na Krymie i w Donbasie. Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.